wyjątkowe i barwne. Nie zawsze znane i popularne. Muzyczne pejzaże.
Tomasz Guska, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Muzyczne Pejzaże. I tak jak poprzednie audycje, jest to audycja, która zarówno na antenie Radia Podlasie ma swoją premierę, ale i również na portalu filmmusic.pl, bo jest tworzona przez redaktorów tego portalu, Tomek Guska i gość. Gość, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat muzyki filmowej, na temat aktualnych premier. I drodzy Państwo, powracamy do omawiania tego półrocza. Co ciekawego jeszcze można było usłyszeć? Wspomniałeś wcześniej o Jamesie Newtonie Howardzie. W marcu miała premierę jedna z jego nowszych prac, Red Sparrow, Czerwona Jaskółka, która to dzieli krytyków, jeżeli chodzi właśnie o muzykę filmową, na bardzo dużych entuzjastów i takich sceptyków, którzy punktują, że no fajnie, są 2-3 sceny, które muzycznie są zrobione perfekcyjnie, a reszta filmu to tapeta.
Nie ma drugiego kompozytora, który jest tak krytykowany za to, że gdzieś spoczął na laurach ze swoimi ścieżkami. I dzieje się to już od paru dobrych lat. Pamiętam nawet, że takie jego przebłyski jak Parkland, którą uważam za nawet bardziej niż dobrą ścieżkę, spotykały się z totalną krytyką. Jakby James Newton Howard zniknął z radarów recenzentów i zniknął z radaru ludzi, których kiedyś ta muzyka cieszyła jego. Bo bardzo ciężko jest doskoczyć, dzisiaj bardzo ciężko wydaje mi się doskoczyć jest Howardowi do tego, co na przykład pisał dla Shalayamana, albo do tego jeszcze jakichś wcześniejszych jego thrillerów. To, co funduje nam, czy przy okazji Hunger Games, czy to, co dał nam przy okazji Fantastycznych Zwierząt, nie potwierdza jego pozycji jako takiego trochę hegemona.
Pierwszoligowego
kompozytora, na którego album się czeka. No bo umówmy się, jest pewna lista kompozytorów, którzy jak coś skomponują, to nieważne co, trzeba to przesłuchać.
To mówimy z naszej perspektywy, jako ludzi, którzy są bardzo mocno zaangażowani w muzykę filmową, wyczekują poszczególnych twórców, wyczekują poszczególnych ścieżek dźwiękowych i często dochodzi do rozczarowań, tak jak to miało miejsce częściowo w przypadku Red Sparrow. Częściowo mówię, ponieważ dla mnie pierwszy i ostatni akt tego słuchowiska, tego filmu, to jest mistrzostwo, jeżeli chodzi o połączenie właśnie obrazu z muzyką, to wyczucie. To są takie momenty, kiedy Howard udowadnia, że ma jeszcze dużo do powiedzenia w kinie, tylko ma problem z pociągnięciem tego wszystkiego od A do Z, stworzeniem takiego monolitu, do którego nie można by było się przyczepić, powiedzieć, ale, no czemu to tak było, a czemu nie było inaczej, nie?
To jest też taka kwestia narracji, że gdzieś gubi wątek.
Gubi wątek, albo być może troszeczkę bardziej odsuwa się w tło i stara się przetrwać, czy to daną scenę, czy dany akt, żeby coś więcej powiedzieć w innym momencie tego filmu.
Thank you.
I tutaj do kwestii rozczarowań, myślę, że jeżeli byśmy przeszli, to sporo tego typu gorzkich słów można by było kierować w stronę ludzi związanych z Hansem Zimmerem ostatnio, w szczególności jednej osoby, która nagminnie przejmuje projekty za przysłowiowe 5-12, tworząc mechanicznie praktycznie te swoje ścieżki dźwiękowe, które na początku może budziły wiele kontrowersji, później już ludzie zaczęli się do tego przyzwyczajać, a ostatnio, no cóż, rozpętała się kolejna burza przy okazji premiery, która będzie miała miejsce niedługo, najnowszej części Mission Impossible. Jaki to kompozytor?
To jest pan Lorne Balfe.
Wychowanek, nie bójmy się tego słowa użyć, Hansa Zimmera, który od spraw typowo aranżacyjnych w pewnym momencie wyrwał się i zaczął sam sobie ustawiać karierę w Hollywood. Na początku troszeczkę niemrawo, zdarzały się poszczególne filmy, które gdzieś tam balansowały na granicy takiego kina klasy B, ewentualnie jakichś takich serialów wysokobudżetowych, i później zaczęły wskakiwać blockbustery. Dosyć znienacka, Terminator, Genesis, kolejne filmy, kolejne angaże, dziesiątki angażów rocznie, o niektórych dowiadywaliśmy się dosłownie na kilka tygodni przed premierą. Jednym z nich w 2018 roku był Pacific Rim Uprising. Tutaj wiedzieliśmy, że ścieżkę dźwiękową do tego filmu wcześniej napisał, właściwie już nawet nagrał, John Pezzano. Z nieznanych nam przyczyn ta ścieżka dźwiękowa została odrzucona. Być może dlatego, że film przechodził bardzo drastyczną edycję i ta muzyka już po prostu nie pasowała do tego filmu. Zaangażowany został Lorne Balfe, który w swoim stylu, no właśnie, stworzył, ja to
czy
tak
możemy,
nazywam...
Czy możemy na tym etapie mówić o stylu?
Ja te ścieżki dźwiękowe nazywam evryscorami, nie? Ścieżkami tworzonymi na żądanie w błyskawiczny sposób.
Tak.
Czy ty w pracach ostatnich Lorne Balfe widzisz jakikolwiek w ogóle przebłysk nadziei, że ten kompozytor poza odtwarzaniem pewnych schematów ma w ogóle cokolwiek do zaoferowania w branży?
Lorne Balfe bardzo lubi pracować, to wiemy, i wypuszczać swoje ścieżki taśmowo, kilkanaście rocznie. Przynajmniej bierze udział przy tych albumach.
Tak, nie wiemy, na ile one są komponowane przez niego, tak, a ile z tego ciężaru spoczywa na
jego... To nazwisko naprawdę się pojawia. Ono się pojawia przy serialach, przy czołówkach, przy ścieżkach. Teraz też w tym roku już chyba 4 czy
więcej.
Mamy
6-7 już.
Mamy połowę roku, Lorne nie przestaje. Kim on w ogóle jest w tej branży, w tym momencie? Bo to też trzeba spróbować sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy on przejął schedę po Hansie Zimmerze, czy on jest naturalnym przedłużeniem tego, dokąd zmierza też Remote Control Productions.
Bo... Czyli ta grupa, która jest skupiona wokół Hansa Zimmera, to jest grupa ludzi, którzy są kompozytorami wypromowanymi, wyedukowanymi, tak to określmy, przez Hansa Zimmera. Lorne Balfe to jest jedna z tych odnóg Remote Control Productions.
Tak, tak jak powiedziałeś, że tutaj to zastępstwo, zresztą nie pierwsze, przy Pacific Rim Uprising, też nie należy do dobrych ścieżek. Ma momenty, ma kilka fajnych utworów, gdzie ten Balfe jakby tak fajnie nadbija tą rytmikę i pokazuje, że po coś tam jest.
Walki robotów, no nie oszukujmy się, jest tutaj troszeczkę pola do zaistnienia, tak, tego typu rytmizacji, ale na tym się kończy jego funkcja.
Tak. Balfe jest o tyle ciekawy, że zachodzi taka rozbieżność. Mnie się wydaje, że Balfe widzi w sobie takiego naturalnego kompozytora, takiego kompozytora z krwi i kości, który...
Odważne.
Który udziela wywiadów, który angażuje się w projekty, który jest jakby otoczony tymi filmami. Najłatwiej to zobaczyć na przykład na social media, gdzie on jest bardzo, jeden z najbardziej aktywnych chyba kompozytorów w tym momencie. John Powell też jest bardzo aktywny, ale on wrzuca zdjęcia swoich psów. I tam się bardzo dużo dzieje. Przykładem jest tego ta premiera Mission Impossible, którą widzieliśmy. Były wywiady i oczywiście musiał być wywiad z kompozytorem. Tych wywiadów jest sporo, on pokazuje zdjęcia ze studia, pokazuje tą orkiestrę, która grała w Mission Impossible, rozprzestrzenia o tym kontrowersji. A co do samych ścieżek, niedawno Valve był zaangażowany w taką serię Genius i najpierw skomponował muzykę do takiego mini serialu o Albercie Einsteinie. Teraz niedawno skomponował muzykę do Picasso, tak, z Antonio Banderasem w roli głównej. Gdzieś pomiędzy tymi projektami skomponował, uwaga, doskonały film o Winstonie Churchillu, jeszcze przed Darkest Hour, który zrecenzowałem i zrecenzowałem go bardzo optymistycznie. Ta muzyka zasłużyła na najwyższą ocenę.
Bądź szczerze, że właśnie dzięki tej recenzji skusiłem się, żeby przesłuchać tę płytę. Powiem szczerze, że no, jest taka dziwna polaryzacja w podejściu tego kompozytora. Jest ambitny projekt, który daje mu dużo luzu, i kurczę, tutaj okazuje się, że on ma dużo do powiedzenia. Jest blockbuster.
I wiadomo, jaka dynamika dyktuje projektami tego kompozytora.
Tak, co on właściwie chce w tej branży?
Czy on potrzebuje więcej czasu, czy on szuka swojego tematu, czy on jest rozdarty właśnie pomiędzy byciem fajnym i byciem częścią fajnych projektów, takich właśnie jak Pacific Rim czy Terminator. Czy on chce jednak dojść do takiego momentu, kiedy będzie mógł sobie pozwolić tylko na to, co lubi, bez takiego miszmaszu, przez który ciężko wrzucić go do któregoś worka z kompozytorów.
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest takie trochę myślenie pokutujące po tym, co on wyniósł z Remote Control Productions, w szczególności od Hansa Zimmera, który często dosyć zasłaniał się tym takim politycznym podejściem do angaży. Dobrze, to jest znajomy mój, ten mnie gdzieś kiedyś polecił, temu nie odmówię, no nie chcę tego robić, ale to zrobię. Ewentualnie ten zrobię dla prestiżu, bo nie oszukujmy się, kolejne angaże napędza aktywność kompozytora. Jeżeli to jest aktywność w pierwszoligowych projektach, w blockbusterach, to naturalnym jest, że ta kariera sama się napędza. Z samymi niszowymi projektami nie można sobie ustawić kariery, dlatego myślę, że tutaj takie myślenie Hansa Zimmera wchodzi w grę. Biorę ile tylko się da, może nie na koniecznie każdemu projektowi jestem w stanie poświęcić tyle uwagi, ile powinienem, dlatego te, które mają brzmieć mniej więcej podobnie, czyli wymagają tego producenci, żeby to było brzmienie typowo zimmerowskie, to obstawiam do obłożenia tutaj kolegom, którzy ze mną współpracują, a ja się skupiam na tym, na czym mam ochotę. I tutaj wychodzą takie projekty jak Churchill, jak Genius. Z drugiej strony wychodzą też projekty takie jak Mission Impossible, Fallout, który niedługo wychodzi do naszych kin, ścieżka dźwiękowa już została udostępniona. I właśnie w związku z tym udostępnieniem tej ścieżki dźwiękowej i tym, co ona prezentuje, rozpętała się straszna burza. Jak można było zrobić z muzyką pisaną od wielu lat klasycznie, no pomijając tutaj Zimmera, który zrobił sobie totalną rewolucję w tym wszystkim, ale jak można było tą całą spuściznę sprowadzić do takiej rzemieślniczej odtwórczości, takiego podejścia do brzmienia nawet, nie? No tutaj kompozytor się chwalił, że było to nagrywane przy udziale muzyki tak, właśnie w Abbey Road czy gdzieś
jakby tam. Otoczka wokół tej ścieżki tak. Wydaje mi się nie sprostała oczekiwaniom.
To
było do przewidzenia, ale z jednej strony cały ten zabieg marketingowy wokół nowej części, wokół tej nowej muzyki, gdzie padały różne obietnice i nawet teraz już po przesłuchaniu tej ścieżki i po przeczytaniu komentarzy, jakie pojawiają się w sieci, gdzie ktoś na przykład sugeruje kompozytorowi, że świetnie podszedł do tematu, oryginalnego tematu Schifrina z Mission Impossible, świetnie sobie poradził, kiedy to tak naprawdę jest ciężkie do udowodnienia, ciężkie do dostrzeżenia na ścieżce, bo ten temat, owszem, musi tam być, no bo jakby Mission Impossible...
To jest rdzeń,
ale nie brzmi fantastycznie. No i z drugiej strony też jest osamplowany, jak 99% tej ścieżki, pomijając fakt, że była tam orkiestra, która zginęła.
Tak. To jest problem w większości ścieżek dźwiękowych ludzi wychowanych właśnie przez Hansa Zimmera, że to brzmienie jest pretensjonalne, to wszystko brzmi, ja to mówię, jakby było odmierzone od linijki. Nie? Kompozytor, który nie ma wyobraźni w miksowaniu, przestawia linijkę i do tej linijki wszystkie suwaki do góry, nie? I to mniej więcej tak brzmi, przynajmniej mi się to tak wydaje, kojarzy.
Problemem tych ścieżek jest to, że coraz więcej tych albumów zlewa się w jedno. Mhm. I po przesłuchaniu takiego Mission Impossible nie jesteś kompletnie w stanie powiedzieć,
z jakiego filmu to jest
i przywołać muzycznych cytatów z samego albumu. I dlatego też coraz trudniej jakby umieszczać te ścieżki w pewnym kontekście, poza tym oczywiście kontekstem zimmerowskim. nie jesteśmy w stanie mówić o tej muzyce, używając przymiotników innych niż taka sama, jednolita. To, że mało oryginalna, to...
Every score.
Every score, tak jak powiedziałeś, to zresztą bardzo trafnie.
Z drugiej strony mamy coś takiego jak funkcjonalność w filmie i myślę, że o tym jeszcze się przekonamy, oglądając film Mission Impossible Fallout. Za chwilę powiemy sobie jeszcze o jednym kompozytorze, który jest moim zdaniem przeciwieństwem Balfego. Nie wiem, jak to po polsku odmienić. Może on by sam wyjaśnił. Może kiedyś go poprosimy tutaj o wytłumaczenie.
Możliwe, że nawet byłby chętny do podjęcia działań w tym obszarze, ponieważ nawet jak pisałem o Churchillu, to w pewnym momencie miałem zagwozdkę, skąd ten wokal na płycie. I bezpośrednio zapytałem na Facebooku kompozytora, co to jest, jakby, bo nie potrafię tego określić, nie potrafię tego nazwać. Odpisał błyskawicznie, tak jakby cały czas miał telefon w ręku. Oprócz tego masywnego komponowania, robienia tych...
Zajęty był komponowaniem,
Był komponowaniem, ale odpisywał, jakby siedział przy komputerze, co poniekąd jest prawdą.
Może na telefonie pisał.
Może na telefonie pisał. Może mają aplikację, która mu pomaga dobierać tematy. Ale pomógł mi, odpowiedział i był wdzięczny.
No ten kompozytor, o którym za chwilę będziemy mówić, też jest bardzo aktywnym w social media, bardzo dużą promocję sobie robi, ale to właśnie, między innymi właśnie dzięki temu, tak dużo możemy wiedzieć o jego pracach. Jedną z ciekawszych ścieżek dźwiękowych, tym samym wielkie zaskoczenie, nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich, którzy troszeczkę tą branżę filmową obserwują, to była ścieżka dźwiękowa do filmu Cloverfield Paradox. Ścieżka tak, dźwiękowa napisana przez Bera McCreary. Ścieżka filmowa i film, które właściwie z worka nam wyskoczyły. Pierwszy zwiastun pojawił się na finałach Super Bowl, i w tej samej chwili film trafił na platformę Netflixa. Wielkie zaskoczenie również treścią, która wywołała wiele pretensji wśród odbiorców. Film nie do końca dobrze był odebrany. W przeciwieństwie do muzyki, która jest tutaj uznawana za jedno z największych osiągnięć Bera McCreary i taka jakby furtka do kina mainstreamowego. De facto to się powoli zaczyna sprawdzać w kontekście angażu, o którym za chwilę. Słuchałeś może, Tomku, te ścieżki do Paradoksu i możesz coś powiedzieć na temat tego?
Tak, dosyć intensywnie nawet bym powiedział. Akurat tą ścieżkę lubię i trochę też tą ścieżkę poznałem, pomimo tego, że nie widziałem tego filmu, tej odnogi Cloverfield, bo poprzednia była bardzo fajna, która mi się bardzo podobała.
Którą też muzykę komponował właśnie
Bermacreri. Którą też muzykę komponował Bermacreri.
Ten która... Cloverfield Line.
Tak. A przy Cloverfield Paradox, myślałem się, że McCreary poszedł jeszcze dalej, bo o ile poprzedniej pracy, to była to dosyć taka kompozycja izolacyjna. nie tylko ze względu na jakby przestrzeń filmową, czyli ten dom i
bunkier.
Ten bunkier, ale też, że troszeczkę chodziło o działanie na emocjach, na tych punktach takich, gdzie to napięcie rośnie, którego w tym filmie jest po prostu od groma, od pierwszej do ostatniej sekundy jest napięcie i ta ścieżka jest taka trochę podyktowana tymi zwrotami akcji, które się pojawiają tak naprawdę co chwilę. A w przypadku Cloverfield Paradox podobało mi się to bardzo to, że częstym zarzutem pod adresem tego kompozytora jest to, że jakby drąży te perkusjonalia, używa tej perkusji w każdych możliwych momentach, eksponuje je do granic wytrzymałości samego filmu, jak i u słuchaczy. A Cloverfield Paradox jest takim filmem, gdzie oprócz tego, że oczywiście ta perkusja i ten jakiś charakterystyczny rytm, który on zawsze wplata, jest, też doprowadza tą subtelność, ten jakby takie tą kobiecą tematykę, takie te lotne bardzo tematy. Niesamowicie się tego słucha, ta ścieżka jest dzięki temu bardzo różnorodna, i wydaje mi się, że pewnie też sprawdza się dobrze w obrazie, bo ty to mnie widziałeś.
Tak, ale i właśnie temat przewodni, który jest tutaj moim zdaniem jednym z najlepszych tematów, jaki powstał w tym roku do tej pory.
Jest bardzo zmienny, to jest tak, że...
Bardzo nośny, tak. Bardzo taki elastyczny, można powiedzieć. Raz wybrzmi w takiej patetycznej fanfarze, bardzo mocarnie, innym razem gdzieś jako takie subtelne wprowadzenie, tak. Jako element budowania pewnej...
Wcześniej tego typu zabiegi bardzo mi się podobały w serialu Outlander, który też McCreary komponował, gdzie też się styka jakby ta silna postać tej głównej bohaterki z całą historią, z męskimi bohaterami i ta muzyka też łączy właśnie ten rytm, te perkusje słynne jego z tą właśnie z tą lekkością, z tą nośnością.
Per McCreary, tak jak Daniel Pemberton, bawi się tą swoją muzyką. Każdy angaż to jest dla niego kolejna porcja fanu, spełnienia jakichś takich marzeń, tak, tematycznych marzeń.
Wystarczy spojrzeć na najnowszą wiadomość, że McCreary jakby wskoczy do świata Godzilli. To jest taki ciepły news i po tym od razu jakby McCreary, on oszalał. Natychmiastowo zmienił sobie zdjęcie na Facebooku na Godzillę, ogłosił to w social media. Widać, że...
W ogóle jego aktywność w social media jest bardzo duża i każdy jego projekt jest dogłębnie opisywany od strony tematycznej, jak wyglądała produkcja, jak powstawała ta ścieżka dźwiękowa, tak. Jakie osoby tam były zaangażowane?
Wydaje mi się, że McCreary jest takim kompozytorem, którego w muzyce filmowej nigdy nie było zbyt wielu, czyli takim, że...
Typowych pasjonatów,
nerdów, którzy chętnie jakby mogli to z ekranu, wyciągnęliby rękę i przybyli z tobą piątkę i spędzili cały dzień tylko na Skype'ie, na słuchawkach, mówiąc o tym, co ich aktualnie jara, które ścieżki.
Oby się gdzieś tam po drodze nic nie wydarzyło, że film będzie totalnie przemontowywany albo ktoś padnie na pomysł, żeby zmienić kompozytora. Mam nadzieję, że ten projekt dojdzie do skutku, jego muzyka ukaże się, bo mam pewność po jego ostatnich pracach, po w ogóle jego twórczości, że on właduje 110% swoich możliwości, tak, w ten projekt, bo on wie, że jeżeli właduje 110% w ten projekt, to otworzą mu się drzwi do wielkiej kariery.
Tak, obserwujemy tendencję zwyżkową.
rok 2018, pierwsza połowa, to jeszcze dwie ścieżki, o których tutaj musimy powiedzieć, mimo iż czas jest nieubłagany. Pomijamy te wszystkie, powiedzmy, nieudane projekty, które gdzieś zginęły w tle. Dwie ścieżki, Solo i Jurassic World, Upadłe Królestwo. Jeden to jest powrót właściwie kompozytora, który wcześniej komponował ścieżkę dźwiękową do poprzedniej części. Mówimy tutaj o Jurassic World, Michael Giacchino. Nikt się tutaj fenomenu nie spodziewał wielkiego. Poprzednia ścieżka nie zrywała przysłowiowych kapci z nóg. A tutaj proszę, okazało się, że dwójeczka przerosła pierwowzór.
Tak. Giacchino znowu zaskoczył, tak jak to zaskoczył z Planetą Małp, która też jest kontynuacją, jest bardzo dobrą ścieżką. Tak samo też tutaj po raz kolejny udźwignął Jurassic Park.
Ale i Star Trek, i zobacz, że drugi tak. Star Trek jest o wiele lepszy od tego poprzedniego. No już tutaj nie mówimy o trzecim, bo jest to tutaj sprawą dyskusyjną, ale ta tendencja do przeskakiwania pewnych pułapów oczekiwań jest u niego taką tendencją. Dla nas jest, jak najbardziej satysfakcjonujący.
Jest bardzo elastyczny i bardzo odważny. Nie boi się tych projektów.
Mimo iż on większość czasu spędza na blockbusterach, nie oszukujmy się, to jest kompozytor idealny dla producenta, który robi wielkoformatowy film, bo ma pewność, że tego filmu nie zawali od strony kompozycyjnej właśnie. Spełni oczekiwania, a zarazem będzie się przy okazji bawił tym filmem, bo, tak, bo Giacchino bawi się
który,
tym filmem.
Jakby którego filmu by się nie podjął Giacchino, to Giacchino ma ten dar, że udaje mu się bardzo kurczowo trzymać filmu. Jakby tej muzyki zawsze jest w tych obrazach bardzo dużo i on zawsze wie, jak skomentować poszczególne wydarzenia na ekranie, skomentować bohaterów, jak udźwignąć tą narrację, jak poruszać się w tych wszystkich technikaliach, w tych wszystkich
meandrach filmowych.
Tak, tak, dokładnie.
To wynika poniekąd też z faktu, że właśnie ten kompozytor bardzo dużo czerpie z modelu klasycznej partytury filmowej, modelu tworzonego przez założycieli gatunku Golden Age, takich jak Steiner,
tak.
Korngold, Waxman, Alfred Newman, wielu innych kompozytorów, którzy tworzyli właściwie podwaliny i do których bardzo często powraca właśnie tutaj ten kompozytor.
Cieszy fakt, że jakby to ma miejsce, że to ciągle jest
kontynuowane
i aktualne
we współczesnym
tak.
filmie. Z drugiej strony mamy też taki obraz kompozytora, który się wyrwał troszeczkę spod skrzydeł Hansa Zimmera w pewnym momencie i zaczął stworzyć swoją jakość, jakość dosyć ciekawą i dosyć fajną, która również na wielu płaszczyznach sprawdziła się w filmie Han Solo Gwiezdne Wojny Historie. Ten angaż bardzo uradował, bardzo byliśmy zadowoleni, gdy dowiedzieliśmy się, że muzykę do tego filmu będzie komponował John Powell. Bo było wiadomo, że ta muzyka nie będzie byle jaka. Może być pod względem tematycznym różna, ale jeżeli chodzi o stronę wykonawczą, stronę stylistyczną i nośność, nikt chyba nie miał wątpliwości, że to będzie prawdziwy hit.
Tak, nie można temu albumowi odmówić przebojowości, do której Powell przyzwyczaił nas, chyba najbardziej przy okazji kompozycji do Jak wytresować smoka. I potem tylko jakby ta frajda, ta umiejętność wysokiej jakości rozrywki jakby pęczniała. I teraz przy okazji filmu o Hanie Solo dostajemy ciągle Powella takiego, jakiego lubimy, czyli Powella dynamicznego, Powella fajnego, który jest wierny tradycji, i wpisuje się ze swoim warsztatem, ze swoim jakimś diktum wpisuje się
w historię Gwiezdnych
tak,
Wojen.
Tak, w historię Gwiezdnych Wojen.
Warto tutaj zaznaczyć, że jego udział oczywiście wzbogacony był o temat Johna Williamsa, który tutaj tak, obligatoryjnie tak. musiał być wykorzystany, częściowo też ze względów właśnie marketingowych. Ale szkoda, moim zdaniem szkoda, że ten film nie przebił się w fatalną porażkę po
tak,
koniec,
porażkę
zastanawiającą. To było totalne zaskoczenie, nikt się
pojawił
nie spodziewał,
się
że aż takie dno będzie finansowe. Wszyscy tam mówili, że w najgorszym przypadku 600, może 800 milionów dolarów zarobi ten film, mniej nikt nie stawiał, no 500 to już naprawdę byłoby źle. A tymczasem nawet 400 nie zabrał.
Pojawił się znak zapytania nad kolejnymi spin-offami dotyczących bohaterów sagi.
Znaczy nie, studio Disneya nie uniknie tych kolejnych, tak jakby pobocznych historii, bo wiedzą, jaki pieniądz się kryje za tą franczyzą. Tyle, że wszystko musi być z głową robione. Jeżeli nad tym filmem ciążyło Fatum, na początku problemów produkcji, potem zmiany reżysera, kosztownych dokrętek, wokół wszystkiego kręcił się taki negatywny PR, w przeciwieństwie do muzyki, która była tutaj jedynym takim światłem, które mogło właśnie rozświetlić ten projekt. Od naszej takiej strony, my jako miłośnicy muzyki filmowej, patrząc na to wszystko, tak sobie imaginowaliśmy to. Tutaj potrzebna jest duża rozwaga ze strony teraz decydentów studia i dla nas fundamentalne pytanie, jeżeli będą powstawać kolejne części, kolejne czy tam trylogie, sagi, czy spin-offy, kto będzie trafiał na stanowisko kompozytorskie? Mamy dwóch teraz sprawdzonych kompozytorów, rzemieślników, którzy też coś od siebie dają.
Tak.
Z jednej strony właśnie Michael Giacchino, z drugiej strony John Powell, bo John Williams kategorycznie już powiedział dziękuję, stwierdził, że po 9 epizodzie kończy swoją przygodę Gwiezdnymi Wojnami. Nie oszukujmy się, jest to już człowiek, który ma swoje lata i jest troszeczkę zmęczony taką intensywną pracą.
Tak.
To jest intensywna praca.
Pojawia się pytanie, czy potrzebujemy testować kolejnych kompozytorów.
No właśnie.
Bo to ciągle jest pewnego rodzaju ranga. Czy dotyczy to franczyzy Gwiezdnych Wojen, czy dotyczy to franczyzy Star Treka, czy Jurassic Park. Jakby wpuszczanie kolejnych kompozytorów do tego ogródka może też trochę osłabić moc. Jak, moc nie jest...
Moc,
tak. Przenośni i dosłownie.
Ale coś w tym jest.
Tak. Żeby nie zrobiło się z tego, prawda, że spotka się 10 kompozytorów i każdy komponował, no nie oszukujmy się, elitarne marki, brał udział w elitarnych przedsięwzięciach.
Coś, co stało się już u podstaw domeną filmów z uniwersum Marvela i coś, co niestety ostatnio dotknęło właśnie serii Mission Impossible, o czym sobie wspomnieliśmy.
Teraz tak mi przyszło do głowy, że warto się zastanowić nad tym, kiedy był James Bond, wszyscy obawiali się, jaką muzykę skomponuje Thomas Newman. Kiedy były Gwiezdne Wojny. Wszyscy teraz zastanawiali się, jaką muzykę skomponuje John Powell, ale były to takie pozytywne wibracje. Jakby nikt nie dopuszczał tego, że będzie no, totalna klęska, że będzie katastrofa. Natomiast przy informacji o tym, że Mission Impossible przejmie ten, kto przejął, zapaliła się czerwona lampka. To też o czym świadczy.
No właśnie, i z drugiej strony powiem szczerze, że my tej pewności mieć nie możemy. Czy osoba, która wejdzie w jakiś projekt za 5-10 lat, sygnowany marką Gwiezdnych Wojen, nie będzie miał na tyle silnego lobby, albo w studiu właśnie Disneya, tak się nie pozmienia, że przeforsuje osobę, która właśnie tę stylistykę, właśnie tego typu narrację muzyczną, wyniesioną z Remote Control Productions, będzie również próbowała wnieść do świata gwiezdnowojennego. Myślę, że tutaj...
Takim nieudanym przykładem, wydaje mnie się, jest Steve Price, który jakby kompletnie sobie nie poradził w tym świecie DC z...
Suicide Squad. Ta ścieżka dźwiękowa miała swoje przebłyski, ale jako całość nie należała do najbardziej wybitnych prac w dorobku tego kompozytora. Zresztą niejako na tej pracy ten kompozytor zaczął się powoli kończyć. Nie? No, mieliśmy później jeszcze o tych Asasynach film, który był typowo taką łupanką gdzieś funkcjonującą w tle tego filmu, ale nie dającą jakiegoś takiego powiewu świeżości, nie zwiastującą, że ten kompozytor może jeszcze coś ciekawego powiedzieć w branży. No i głucho jest na razie o tym kompozytorze. Dobra, Tomku, podsumowanie roku 2018 możemy powiedzieć w takim wielkim skrócie mamy za sobą. To, co przed nami, dużo jeszcze ciekawych rzeczy przed nami, które miejmy nadzieję, że przyniosą sporo ciekawych zaskoczeń.
Na pewno ten najgorętszy okres mamy dopiero przed sobą.
Znaczy, można powiedzieć, że sporo takich już wysokich rangów projektów mieliśmy za sobą, ale nie przyniosły one takiego wow.
Statystyka pokazuje, że w temacie nagród pierwsza połowa roku jest bardzo krótką pamięć mają ci, którzy przyznają nagrody, jeśli chodzi o pierwsze 6 miesięcy.
Właśnie zobaczymy, co będzie się działo w dalszej części. Tymczasem, no właśnie dzięki za podzielenie się tymi opiniami, takim zderzeniem właśnie opinii na temat tych prac, podzieleniem się własnymi spostrzeżeniami. Do omówienia o muzyce filmowej jeszcze powrócimy w kolejnych audycjach. Mamy sporo tematów do przerobienia. Tymczasem dziękuję ci właśnie za podzielenie się tymi opiniami i do usłyszenia słuchaczom Radia Podlasie, również portalu filmmusic.pl w kolejnej audycji.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, Tomek.